Kolejna lekcja dzisiaj. Temat temat bardzo ciekawy moim zdaniem. Bardzo zwięźle to ujmę, żeby nie rozwodzić się. Bazować będziemy na fragmencie z Księgi Przysłów oczywiście. Rozdział 24, 15 i 16, 17 i 18 werset. Cztery wersety przeczytajmy. Omówimy je sobie i jeszcze kilka dodatkowych.
24, 15, 16, 17, 18, tak?
Tak. Kto przeczyta?
Nie czyhaj niegodziwcze przed mieszkaniem sprawiedliwego. Nie burz miejsca jego odpoczynku. Bo sprawiedliwy upada 7 razy, jednak znowu powstaje, a niegodziwi popadną w nieszczęście. Nie ciesz się, gdy twój nieprzyjaciel upadnie i niech twoje serce się nie raduje, gdy się potknie. Aby pan tego nie widział i nie uznał za zło i nie odwrócił od niego swojego gniewu.
Dobrze. Temat lekcji. Domyślacie się, jaki będzie? Pamiętacie takie przysłowie? Kto skończy? Kto potrafi skończyć? Nie śmiej się, dziadku, z cudzego wypadku.
A dziadek się śmiał i tak samo miał.
Dokładnie. Czyli o satysfakcji z cudzego nieszczęścia. Spróbujemy sobie to omówić dokładniej troszkę. Pamiętacie takie historie, kiedy Żydzi uratowani zostali przez Boga z rąk Hamana. Pamiętacie, jak się cieszyli? Święto na tym temat.
To z Księgi Starej.
Tak. Pamiętacie Dawida, jak dowiedział się o śmierci Saula i Jonatana? To co robił? Rozpaczał. A przecież Saul nie był jego przyjacielem. Ale kim był? Pomazańcem Pana. I Joab mu zwrócił uwagę, ile jeszcze będziesz płakać. I wtedy Dawid przestał, ponieważ, nieważne, przestał, ale jego serce było przepełnione smutkiem. Pamiętacie proroka Samuela, kiedy Saul sprzeniewierzył się Bogu? Co robił Samuel? Płakał, rozpaczał. A Bóg mu mówi, ile jeszcze będziesz płakał? Zostaw. Znalazłem sobie kogoś lepszego. Więc jak to jest? Księga Przysłów mówi tak. 15, 16 werset. 24 rozdział. Nie czyhaj niegodziwcze przed mieszkaniem sprawiedliwego. Nie burz miejsca jego odpoczynku. Bo sprawiedliwy upada 7 razy, jednak znowu powstaje, a niegodziwi popadają w nieszczęście. Nie ciesz się, drugie, gdy twój nieprzyjaciel upadnie i niech twoje serce się nie raduje, gdy się potknie, aby pan tego nie widział i nie uznał za zło i nie odwrócił od niego swojego gniewu. Zrobimy to trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw zastanowimy się nad fragmentem 17-18 werset. Nie ciesz się z nieszczęścia swojego przyjaciela, nieprzyjaciela. Tak jest napisane?
Tak.
Gdy twój nieprzyjaciel upadnie, czyli spotka go nieszczęście. Twój nieprzyjaciel upadnie. Nie ciesz się, gdy twój nieprzyjaciel upadnie, bo co? Słucham?
Aby pan tego
nie widział i co?
Nie uznał za zło.
I nie uznał tego za zło.
To jest
Może być takie cieszenie się z nieszczęścia nieprzyjaciela, które Pan uzna za zło. I wtedy cofnie to karcenie. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Człowiek może się cieszyć, to nie będzie zło, ale może być zło. Gdzie jest sedno? Gdzie jest sedno? Motywacja. Sednem jest motywacja. Jeżeli człowiek ma nieprzyjaciela, Dawid miał wielu nieprzyjaciół i często prosił Boga, żeby położył kres jego udręce i wywarł sprawiedliwy gniew na jego nieprzyjacielach. Ale jeśli w sercu człowieka pojawia się chęć zemsty, satysfakcja i radość z tego, że ktoś cierpi, taka płytka, prymitywna, dobrze mu tak, a niech mu będzie jeszcze gorzej, za wszystkie moje krzywdy, to uważaj, bo Bóg może uznać to za zło. I odwróci od niego swój gniew. Nie należy czekać na nieszczęście czyjegoś człowieka i czerpać z tego płytką, prymitywną, przyziemną satysfakcję. Jeżeli człowiek ma nieprzyjaciela, to nie powinien napełniać się nienawiścią. Nie powinien tego robić. Bo gdyby tak było, to nasz Pan nigdy by na krzyżu nie zawisł. Apostołowie nigdy by nie skończyli swojej drogi tak, jak skończyli. Dawid nigdy by nie płakał. Samuel nie smuciłby się. Ale ci ludzie mieli szczere serca. I oni widzieli to nieszczęście, widzieli to zło. Samuel porąbał Agaga na oczach króla. Ale przykro mu było patrzeć, że pomazaniec pański niszczy swoje życie. Dawid wiele wycierpiał przez Saula, ale nigdy nie chciał podnieść ręki na pomazańca pańskiego. I kiedy spotkało go nieszczęście, to Dawid wolał, żeby taki koniec nie był Saula, tym bardziej Jonatana, jego przyjaciela. Więc pytanie, czego my chcemy dla ludzi? Czy chcemy dla nich dobra czy zła? To jest bardzo ważne. Żydzi się cieszyli z upadku Hamana, ale oddawali chwałę Bogu, że Bóg uratował ich, że ich nareszcie uwolnił. To była radość z tego powodu, ale Bóg nie uznał tego za zło. Bóg nie uznał tego za zło.
Może dlatego, bo on wtedy jakby sam Bóg wymierzył.
On sam sobie wymierzył karę swoim postępowaniem. Tak Bóg wszystko poukładał. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli my czekamy, aż naszemu osobie, która jest nam nieprzyjazna, która nam sprawiła przykrość, jakieś problemy, jeżeli czekamy na jej nieszczęście i na jej upadek, kiedy ten Bóg w końcu zrobi i jak jemu coś się stanie, to jesteśmy przeszczęśliwi, że o, nareszcie kara boska go spotkała za te wszystkie krzywdy, co on mi zrobił. Ale my wtedy stawiamy się w postawie sprawiedliwych. I to jest niebezpieczeństwo. Bo może się okazać, że Bóg nie uzna tego za sprawiedliwe i cofnie swoją karę. Pamiętajmy, że liczy się nasze nastawienie serca. Jacy jesteśmy w stosunku do ludzi? Czy my chcemy dla nich dobrze, czy my chcemy dla nich źle? Czy czerpiemy satysfakcję z ludzkiego nieszczęścia, nawet jeśli jest to osoba nam nieprzyjazna? Czy jest nam smutno, że ten człowiek nie dość, że żył jak nie jak trzeba, że wyrządził nam wiele krzywd, ale jeśli my chcemy dla niego nieszczęścia, to wtedy będziemy się cieszyć. Pamiętajmy o tym. Przechodzimy do wersetu 15-16. Nie czekaj, aby zobaczyć, jak sprawiedliwy upada. Czasami jest tak, że nie podoba nam się, że ktoś jest porządnym człowiekiem. Przeszkadza nam to, bo się z nim porównujemy. I on często... Życie tego człowieka może pokazywać, że my jesteśmy nie w porządku. Wtedy, jak przysłowie mówi, będziemy czyhać, żeby zobaczyć, co mu się stanie, żeby zburzyć jego bezpieczeństwo. Jego słabość. Będziemy czekać na jego słabość. Żeby albo mu wyrządzić krzywdę, albo cieszyć się, kiedy mu to się stanie. A widzisz, on wcale taki sprawiedliwy i dobry nie jest. A widzisz, on taki sprawiedliwy, a zobacz, jakie nieszczęścia mu się... Coś jest w jego życiu nie tak, skoro Bóg go karze. Bo kto, jak to by się stało, żeby nie Bóg? Kto, jak to możliwe, żeby on zachorował, żeby rodzina mu tam się pochorowała, żeby dzieci mu upierały, jak on taki sprawiedliwy, to jak to mu tam się stało? Albo że dom mu się spalił, albo jeszcze coś się stało i on taki sprawiedliwy. Kara boska, on gdzieś tam ma ukryte grzechy i cieszysz się. Pamiętaj, nie ciesz się, bo ten człowiek wstanie i pójdzie dalej, bo jest sprawiedliwy. On się podniesie, bo Bóg da mu siłę. Podniesie się i będzie szedł dalej. Ale ty możesz wpaść w nieszczęście. Uważaj. Bo dla sprawiedliwego, który upada, jest nadzieja. A niegodziwy się pogrąży w swojej niegodziwości. Taka postawa jest niegodziwa i grozi nie temu człowiekowi, którego nieszczęścia się cieszymy, ale grozi nam. I uważajmy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Bo Bóg widzi wszystko, a my często nie wiemy, co się dzieje w życiu innych ludzi. Jeżeli my się z nim nie zgadzamy, o, on inaczej tam niż my, tak? O, Pan go prostuje, żeby dobrze myślał. A skąd wiesz, że go Pan prostuje? Bo co, uważa inaczej od ciebie? A jak tobie coś się stanie, to wtedy też cię Pan prostuje, czy to już bardziej doświadczenie wiary, bo taki dobry, święty jesteś. I ciebie to Pan doświadcza, takiego świętego. A jego to karze. Dlaczego? Co wiesz o tym człowieku? Co wiesz, co się dzieje w jego życiu? Może właśnie on przechodzi doświadczenie wiary, tak? Pan sprawdza go, żeby go podnieść jeszcze bardziej w wierze. Skąd wiesz, co się dzieje w życiu tego człowieka? Bądźmy ostrożni w wydawaniu sądów. Nie cieszmy się z cudzego nieszczęścia i nie czekajmy na to, żeby ludzie... Czekamy, kiedy on tylko coś mu się stanie. Kiedy go w końcu tam Bóg naprostuje. Kiedy nic się nie dzieje w jego życiu. Jak to się nic nie dzieje w jego życiu? Uważajmy. Bo kto jest sprawiedliwy, upadnie... Podniesie się i będzie szedł dalej. W innym miejscu słowo mówi, ma Pan moc podnieść go. Czy stoi, czy leży, upada, do Pana należy. A tobie nic do tego. Pamiętajmy, żebyśmy w ten sposób nie osądzali wydarzeń w życiu innych ludzi. Jeżeli nie znamy życia tego człowieka, wstrzymajmy się. Bo to, co widzimy, może nie być kompletne. I będzie nam potem wstyd. Będzie nam wstyd, ponieważ okaże się, że prawda była inna, niż myśmy ją mieli w swojej głowie. Księga Micheasza, 7 rozdział, 8-10 werset. Tam jest cały kontekst ważny w Księdze Micheasza. Jeśli ją otworzycie, Księgę Micheasza, to jest ostatni rozdział bodajże tej księgi. Ja tu zaraz ją sobie znajdę. Co?
994.
Okej, okay, dziękuję. I tam jest kontekst, ponieważ to jest mowa o Izraelu i o proroku, który... Przeczytajmy tak, pierwszy werset.
Biada mi, jestem bowiem jak ostatki po letnich zbiorach, jak po kłosie grona po winobraniu. Nie ma żadnego grona do zjedzenia. Moja dusza pragnęła pierwotnych z owoców.
Prorok jest jednym z ostatnich. Dalej pisze, pobożny zginął z ziemi i nie ma prawego wśród ludzi. Prorok, popatrzcie, prorok nie ma satysfakcji, że coś się dzieje z tymi, którzy go prześladują, bo jego prześladowali ci ludzie. Żaden prorok nie cieszył się z tego, że jego lud, który go prześladował, spadało na niego nieszczęście. Żaden z proroków się nie cieszył. Ani Jeremiasz, ani Ezechiel, ani Izajasz. Żaden z proroków nie cieszył się, chociaż jego bracia prześladowali go. Żaden z nich nie cieszył się, że potem spotkało ich nieszczęście. Chciał dobra dla swoich. Nie chciał być prześladowany, ale nie w ten sposób, że będzie prześladowany, a Bóg ich zniszczy. Ponieważ ich postawa była postawą litości. A najtrudniej być jest litościwym wtedy, kiedy jesteś prześladowany przez tych, do których czujesz litość. Jak się nazywał ten brat, który był założycielem tej fundacji Głos Prześladowanych Chrześcijan? Wurbrand, tak? Jeśli ktoś czytał historię Wurbranda, pamiętacie? Gdyby on miał taką postawę przeklinania swoich prześladowców i oczekiwania na sprawiedliwy sąd dla nich, to kto wie, czy ten człowiek by się nawrócił i wylądował z nim w celi. Nie wiadomo. Więc czasami jest tak, że nie wiemy, my nie widzimy końca na początku, ale Bóg widzi. I bądźmy ostrożni z oczekiwaniem na sprawiedliwy sąd. I nie cieszmy się, kiedy ktoś, kogoś spotyka nieszczęście. Tym bardziej, jeśli jest to ktoś sprawiedliwy i nam kością, ością drzazgów wokół siedzi, bo my nie doganiamy go swoim postępowaniem. I Michałasz pisze w 8 i 10 wersecie, zobaczcie. No, czytaj.
Nie ciesz się z mojego powodu, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, powstanę, choć siedzę w ciemności, Pan jest moją światłością. Zniosę gniew Pana, bo zgrzeszyłem przeciwko Niemu. Aż będzie bronił mojej sprawy i wykona dla mnie sąd. Wyprowadzi mnie na światło i ujrzę Jego sprawiedliwość. Ujrzy to moja nieprzyjaciółka i wstyd ukryje tę, która do mnie mówi, gdzie jest Pan, Twój Bóg. Moje oczy będą patrzeć na nią, gdy będzie podeptana jak błoto na ulicach.
Tak. Nie śmiej się ze mnie, prorok mówi, nie śmiej się z ludu Pana. Zgrzeszył. Padnie, ale się podniesie. I będzie ci wstyd, że się śmiałaś. I ciebie spotka nieszczęście. Na ciebie się to odwróci. Kto ufa Bogu, choćby upadł, wstanie i będzie iść dalej. A kto się śmieje z tego człowieka, będzie zawstydzony. Bo ty nie znasz końca na początku. Nie chcesz być zawstydzony? Nie życz ludziom źle. Bo radość z nieszczęścia innych ma swoje źródło w tym, że życzymy tym ludziom źle. A próbowanie się usprawiedliwić tym, no ale to przecież słuszna kara go spotkała, nie zmienia faktu, że chcemy dla nich źle. To jest taki listek figowy dla naszej nienawiści. Ale on niewiele zakrywa. Kto ufa Panu, choćby upadł, wstanie i będzie iść dalej, a kto się z niego śmieje, będzie zawstydzony. Księga Przysłów 17:5.
Kto naśmiewa się z ubogiego, uwłacza jego stwórcy, a kto się cieszy z nieszczęścia, nie uniknie kary.
Nie patrz z pogardą na człowieka, któremu się nie powodzi. Bo tobie się powodzi. Bo może być tak, mi się powodzi, bo ja jestem dobry. A jemu się nie powodzi, bo on ma, co, żyje byle jak. To jemu się nie powodzi. I dokonujemy osądu, którego dokonali adresaci listu Jakuba. Patrzyli z szacunkiem na tego, który miał, a z pogardą na tego, który nic nie miał. A w oczach Boga ten był więcej warty niż ten. Nie gardźmy ludźmi, którym się gorzej powodzi. I nie uważajmy, że nam się powodzi lepiej, bo my jesteśmy preferowani przez Stwórcę. Nie jesteśmy preferowani, bo to jest łaska. A jeżeli łaska, to nie zapłata. A drugi fragment, druga część tego przysłowia, co mówi? Nie ciesz się z cudzego
nieszczęścia.
Nie ciesz się z cudzego nieszczęścia. Nie miej z tego tytułu satysfakcji. Bo to nieszczęście może spotkać również ciebie. Też się będziesz cieszył?
Nie bardzo.
Będziesz się cieszył? A fajnie by było, żeby ktoś się cieszył, że to ciebie spotkało nieszczęście? Nie śmiej się, dziadku, z cudzego wypadku. Tego nie wymyślono na poczekaniu. Ono ma swoje źródło w Piśmie Świętym. W mądrości Bożej, niekoniecznie ludzkiej. Nie ciesz się z cudzego nieszczęścia i nie pogardzaj ubogim. Nie uwłaczaj Bogu, bo może spotkać cię nieszczęście. I ostatni fragment. Księga Przysłów, 25 rozdział, 21 werset. Bardzo znany fragment, bo on jest kilka razy cytowany w nauczaniu apostolskim i Pan Jezus o tym mówił. No,
jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą.
Dalej.
Bo zgarniesz rozżarzone węgle na głowę, na jego głowę, a Pan cię nagrodzi.
Pomóż nieprzyjacielowi w nieszczęściu, to jest bardzo trudne. Ale w ten sposób wzniesiesz się ponad nieprzyjaźń. Wzniesiesz się ponad nieprzyjaźń. Pomóc można komuś, ale najpierw trzeba zrobić porządek w swojej głowie. Wnioski. Wnioski.
Nie powinno się na komuś dotyczyć.
Wnioski, proszę bardzo.
Już powiedziałam.
Jaki?
Nie powinno się nikomu się dotyczyć.
Tak, prawda. Nie powinno się nikomu źle życzyć. Co jeszcze? Co jeszcze? Jaki jeszcze wniosek mamy? No proszę, jeszcze jakie macie wnioski? Ja mam czytać? Nie czekaj na upadek lepszego od siebie. Może poczujesz chwilową satysfakcję, ale lepszy przez to nie będziesz. Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to rozrywka małych ludzi. Nie ciesz się zbytnio z porażki wroga. Nie będzie ci do śmiechu, gdy Bóg odwróci rolę. Porażka twojego przeciwnika to sprawiedliwe. A twoja porażka, jak ją zinterpretujesz? Ciesząc się z cudzych porażek, ryzykujesz to, że możesz doświadczyć tego samego. Widzisz ludzi, którzy mają satysfakcję, gdy spotyka cię niepowodzenie. Nie odpłacaj im tym samym. Wznieś się ponad mierność. Zaufaj Bogu zawsze. Gdy upadniesz, On ciebie podniesie. To są moje wnioski. Znacie takie powiedzenie: Panie Boże, widzisz i nie grzmisz.
Ja go często używam.
Co ono znaczy? Sam go używałem kiedyś. Co ono oznacza? Zastanówcie się nad nim, co ono oznacza. Znacie to powiedzenie, prawda? Co ono oznacza? Dlaczego? W jakich okolicznościach je się cytuje?
Kiedy jest na przykład coś niemiłego dla mnie, na przykład, i się wtedy w głowie zaczyna takie Boże, widzisz, a nie grzmisz.
Czyli co? Czyli po co to się mówi? W jakim celu?
Zwraca się Bogu uwagę, że Bóg nie reaguje.
Nie wymierza sprawy.
A co?
Wobec kogoś innego.
No dobrze, że Bóg nie reaguje. A co? Powinien?
No ten, który używa tego stwierdzenia, uważa, że
tak.
Kto ocenia, kiedy Bóg ma zareagować i dlaczego? Reagujemy, tak? Uważamy, że to jest moment, w którym Bóg powinien zareagować, tak? Jak ma zareagować? Widzisz i nie grzmisz, czyli co ma zrobić? Ukarać tą osobę, tak? Czego oczekujemy wtedy? Sprawiedliwości? Jakiej? Naszej sprawiedliwości. To nic, że my się podpieramy Pismem Świętym, ale to jest wciąż nasza sprawiedliwość, nie Boża. Bo Boża sprawiedliwość następuje wtedy, kiedy Bóg reaguje. I Bóg reaguje tak, że jest sprawiedliwie. Bóg nigdy nie reaguje niesprawiedliwie. Więc jeśli Bóg nie reaguje, to znaczy, że jest sprawiedliwie w tym momencie, albo to nie jest ten moment. Ale to wiele mówi o nas. Kiedy ja sobie to uświadomiłem, przestałem używać tego słowa, tego stwierdzenia. Bo ono nie mówi nic o Bogu, ono, ale mówi wszystko o mnie. Ono nic nie mówi o Bogu. Bo pozornie ono zarzuca Bogu niesprawiedliwość. Panie Boże, Ty nic nie robisz? Ale to nie jest do Boga, to jest pytanie do mnie. To pokazuje, czego ja oczekuję i jakie ja mam intencje wobec innych. Piotr, kiedy Pan Jezus dobrowolnie dał się aresztować, Piotr nie mógł w emocjach, w tym całym napięciu, które tam panowało, chciał bronić Pana Jezusa. Chciał go bronić. Chciał, żeby się dokonała sprawiedliwość. Nie może być tak, że niewinnego człowieka ktoś aresztuje. Nie dość tego, to przychodzi jeszcze to, przychodzą to ci, którzy stanowią prawo. Aresztują go ci, którzy stanowią prawo, a aresztują niewinnego. Wziął w swoje ręce sprawiedliwość. Ale Pan Jezus co powiedział? Gdybym chciał zareagować, to na moje rozkazy, tak, jest przygotowane zastępy anielskie, ale to nie tak ma być, Piotrze. Czy to było niesprawiedliwe? Wszystko było zgodne z Bożą sprawiedliwością, bo musiało się tak stać, żeby sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, a innej drogi nie było. Ale Piotr widział tylko to, co przed jego oczami. Nic więcej. Piotr nie widział tego, co zostało zaplanowane od założenia świata. I Piotr nie widział tego, co się stanie po zmartwychwstaniu, bo gdy grób był pusty, to Piotr przyszedł i tylko pokręcił głową. Dopiero potem zrozumiał, co się faktycznie stało. Potrzebował czasu. My nie jesteśmy inni. My oczekujemy działania Bożego tak, jak my sobie to wyobrażamy. Dlatego potrafimy cieszyć się z nieszczęścia innych. Potrafimy mieć satysfakcję, kiedy ktoś, kto żyje niepobożnie, a nareszcie kara boska go spotkała. Nie powiemy tego, bo to nie politycznie niepoprawne. Ale czasem pomyślimy. Albo nasem tylko przeleci ta myśl przez naszą głowę, ale gdzieś tam taki spokój zapanuje. A skąd wiesz, co się stało? Skąd wiesz, czy to jest rzeczywiście to, co powinno być? Czy rzeczywiście dobrze jest z tego się cieszyć? Warto mieć to na uwadze. Bezpieczni jesteśmy wtedy, kiedy mamy dobre myśli o ludziach. I o ile o przyjaciołach zawsze możemy mieć dobre myśli, o tyle o ludziach, którzy nie są nam przyjaźni, wcale nie tak łatwo jest to zrobić. Bo w nas się budzi chęć sprawiedliwości, zadośćuczynienia za krzywdę. I budzi się satysfakcja, jeśli coś się dzieje w życiu kogoś nie tak. Ale najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy czujemy satysfakcję, gdy ktoś lepszy od nas wpada w nieszczęście. To jest dramat. Ale myślę, że nikt z was aż takich myśli nie ma.
Jeszcze tylko tak sobie przypomniałam. Właśnie, jeżeli chodzi o Piotra, bo on obciął te ucho, tak? Ten słuch, tak?
No.
No i później Jezus. No, jego ust, znaczy tylko przykleił.
No, tak obok tematu trochę. No nie wiem, wziął klej i przykleił.
Nie o to mi chodzi, tylko po prostu jakby on też wziął wtedy taki jakby akt wzięcia w swoje ręce, a Bóg jednak jako no to jak Jezus, tak? No to inaczej.
Miał moc naprawić to, co Piotr popsuł, ale ja jak gdyby troszeczkę obok w tej chwili. To no ucho to jak gdyby nie jest związane z tematem. Ja bardziej mówię o tym, jak my czasami możemy, po prostu mamy takie spojrzenie na świat, na wydarzenia, na wszystko, co się dzieje, piotrowe. I nie tylko piotrowe, dlatego że my widzimy tylko tyle, co nasze oczy widzą. My oceniamy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zobaczyć. Największym nieszczęściem jest to, że oceniamy często, nie znając szczegółów. My nie wiemy. My tylko widzimy jakiś wyrywek, on się nam nie podoba, ale czy jesteśmy w stanie zadać sobie trud, żeby pobłogosławić tego człowieka, żeby jego życie się zmieniło na lepsze. Jeżeli ktoś jest zły, to może lepiej się modlić o to, żeby dał mu Bóg opamiętanie, żeby ten człowiek naprostował swoją drogę, żeby zaczął być dobry, niż oczekiwać dla niego kary, nieszczęścia albo nie wiem, czegoś tam jeszcze, żeby... Bo często jest tak, że źli ludzie z różnych powodów są źli. I było wiele takich przypadków wierzących ludzi, którzy byli źli, ponieważ Nienawidzili wszystkich i wszystkiego dookoła. Dlaczego? Bo sami byli znienawidzeni. A kiedy doświadczyli akceptacji z drugiego, od drugiej strony, często akceptacji od Boga, miłosierdzia, to oni się zmieniali. I zmieniało ich nie to, że coraz gorzej im się działo, kolejne kary, a właśnie miłosierdzie czasami potrafi człowieka zmienić. My nie znamy serca. Tylko chcemy sprawiedliwości dla wszystkich dookoła, prócz siebie. Dla nas chcemy miłosierdzia. Dlatego Słowo Boże przestrzega przed złymi motywacjami oczekiwania złego dla innych ludzi. Bóg patrzy na motywację. Bóg zna nasze serca i bądźmy ostrożni w oczekiwaniu tego, co wcale nie musi być dobre, a co może powodować, że my staniemy się gorsi.
Mi się wydaje, że tak trochę obrazuje też historia Jonasza. Jak on nie rozumiał kwestii tego, dlaczego Bóg się ubitował.
W pewnym sensie też tak.
Tak, właśnie to, co było przerobione. Pokazuje tę kwestię. Bóg jakby próbuje zobrazować Janeszowi, dlaczego on się zlitował nad tym niedźwiedziem.
To szerszy kontekst. My w niedzielę niedawno studiowaliśmy Księgę Jonasza. Ona jest dostępna na stronie Ku Zbawieniu Rafała. Warto sobie przesłuchać, bo tam dość szeroko to omawiamy. Bardzo ciekawe studium. I też omawiamy kontekst, dlaczego tak było. Też próbowaliśmy jak gdyby nie tyle pochwalić postawy Jonasza, ale zrozumieć tok rozumowania jego, dlaczego tak się też stało. I zachęcam, jeżeli cię ten temat interesuje, to studium jest dostępne na stronie u Rafała.
Ja właśnie też miałam takie skojarzenia, Agata mi troszkę wyprzedziła, ale też właśnie z Jonaszem.
Okej. Okay. Zastosowanie. Twoja reakcja, gdy twój antagonista wpada w kłopoty. Antagonista to jest
przeciwnik.
Gdy ktoś jest ci nieprzychylny, delikatnie mówię, czego oczekujesz i czego byś chciał dla niego? Jak interpretujesz nieszczęście kogoś, kto twoim zdaniem źle postępuje? Twoim zdaniem. Bo ty uważasz tak, a nie inaczej. Co nie oznacza, że musisz mieć rację we wszystkim. A jak interpretujesz nieszczęście, które przytrafia się tobie? Przecież ty postępujesz dobrze. Czekasz na sprawiedliwość Bożą dla grzeszników, a może czekasz na to, że Bóg wymierzy im twoją sprawiedliwość. To, co wam mówiłem. Warto się, bo jest różnica. Boża sprawiedliwość jest sprawiedliwością Bożą i ona nie umili nikogo. Natomiast Jezus nie przyszedł, powiedział, sądzić świata, ale go ratować. Teraz jest czas łaski. Więc oczywiście, Bóg wie, zna ludzi i wie, co kiedy ma się stać w życiu danego człowieka. Ale my nie wiemy. Więc lepiej jest życzyć dobrze komuś, niż życzyć źle. A jeśli my życzymy mu dobrze, ale Bóg podjął inną decyzję, to mamy spokojne sumienie. Bo my nie wiemy, co jest w sercu tego człowieka, co się wydarzy w jego życiu, czego on jeszcze dokona, co się stanie takiego. Lepiej jest życzyć dobrze. I oczywiście może się rodzić 100 tysięcy różnych pytań. A co będzie jak... A co będzie gdy? A co będzie jak? Co będzie to? Tak? A co to było, jak były obozy koncentracyjne? A co było, jak tam, nie wiem, teraz wojna jest? A co będzie, jak dla mojej rodziny zrobią to czy tamto? A masz taką sytuację? Nie. To patrz na życie tak, jak Bóg ci daje żyć. A co się stanie, jak to się wydarzy, jeżeli tu przećwiczysz, to może i tam będziesz wiedział. Ale to twoje hipotezy, co będzie, jak będzie, że ja tam będę musiał inaczej, to nie jest usprawiedliwienie dlatego, że teraz kogoś nienawidzisz. I to nie jest usprawiedliwienie dla twojego oczekiwania na nieszczęście dla innych już teraz, kiedy nic ci nie grozi. Nie twórz kolejnych pytań, żeby usprawiedliwić swoją niewłaściwą postawę teraz. Bo to jest bardzo częsta forma usprawiedliwienia własnej niesprawiedliwości. A co będzie jak? To co ja wtedy mam zrobić? A co robisz teraz? Czasami się zdarza, że przechodzisz ulicą, jakieś zamieszanie, potrącenie i ktoś ci niemiło zwróci uwagę. Gdzie leziesz? Co myślisz o tym człowieku? Daję wam przykłady z waszego życia. Panie, błogosław go i daj mu spokój. Niech on się nie denerwuje. Czy inaczej myślisz? Czy rodzi się w tobie bunt i ty chcesz to samo? Daję wam przykład z życia, bardzo prosty. Kiedy na waszej drodze staje osoba, która jest niemiła dla was, nieprzyjazna, kłótliwa, ty nie wiesz, dlaczego ona taka jest. Może 100 tysięcy nieszczęść się zwaliło na głowę i ona nie potrafi tego ogarnąć. I to jest właśnie uzewnętrznienie tego. Czego dla niej chcesz? Czego dla niej chcesz? Ty nie znasz jej życia, ale ciebie spotkała przykrość. Czego dla niej chcesz? I z tym się częściej spotkacie. Pytanie, jak wtedy się zachowujemy? Jak wtedy reagujemy? Co jest z nami? Na ile jesteśmy wytrzymali, a na ile jesteśmy niewytrzymali? Bo to, jak myślimy o innych ludziach i czego dla nich chcemy, to jest nasz obraz. Nas samych. To jest nasza dusza, nasze pragnienia i nasze posłuszeństwo i miłosierdzie Boże, które jest w nas. To jest nasze. To jest obraz nas, nie tych ludzi. Nie śmiej się, dziadku, z cudzego wypadku. Dziadek się śmiał i tak samo miał. Ja na tyle. Dziękuję za uwagę. Chcielibyście coś dodać? Przeczytam jeszcze, co jest napisane na... Nie wzgardzać biednym, nie wywyższać bogatych. Też pada taka kwestia. Żeby Boża kara spadła, trzeba nam pamiętać, co Bóg nam wszystko przebaczył, tak i my przebaczajmy. Tak, Beata, masz rację. Nie osądzajmy powierzchownie. Jeśli brat przechodzi trudne chwile, że Bóg go po prostu... Jeśli brat przechodzi trudne chwile, że Bóg go po prostu karze. Tak, bo my nie wiemy. A jeszcze jak on inaczej uważa niż my, to już na pewno kara boska. A ty nie wiesz. Tego nie wiesz. Dlatego błogosław brata. Życz mu jak najlepiej. Ale szczerze w sercu, bo Bóg zna serce. Pomódlmy się.